Czyli w jaki sposób ta wspólnota powinna się na owe dary otwierać? Boże się powinno otwierać, to jest nie tylko możliwość, to jest konieczność. Ponieważ wspólnota, jeżeli jest autentyczną wspólnotą, to jest wspólnotą świadczącą, głoszącą, ewangelizującą wedle narzędzi, które otrzymała. A jeżeli głosi, świadczy, ewangelizuje, no to jest to miłe Panu Bogu i z Ducha Bożego, to Pan Bóg będzie to potwierdzał znakami, tymi znakami pełnej mocy. Dziś bardzo wiele takiego, myślę, to jest pewien znak czasu, też pewna dojrzałość Kościoła. Dziś to obdarowanie charyzmatyczne często dedykowane jest nie tyle poszczególnym osobom, co wspólnotom właśnie. Czyli dziś często charyzmatem uzdrawiania na przykład nie posługuje osoba jako taka, chociaż też takie się zdarzają, ale wspólnota w imię Jezusa uzdrawia. A więc tak jakby te charyzmaty się uwspólnotawiają, tak? Mają taki właściwie takie zaplecze wspólnotowe, a więc musi dokonać się we wspólnocie coś, co sprawi, że Duch Pański będzie chciał w niej, na niej spocząć, w niej zamieszkać i że będzie chciał przez tą wspólnotę się posługiwać, posługiwać innym, tak? Tą wspólnotą się posługiwać dla innych, może tak. A więc jak gdyby to teoretycznie jest tak, że wspólnota powinna, czy we wspólnocie powinny objawiać się właśnie te znaki pełne mocy, o której mówiliśmy, po to, żeby osoby, które jak gdyby wpadają w obręb, tak, jej oddziaływania, jej rażenia, jej promieniowania, będą pociągnięte do Boga, będą przez Niego zafascynowane, przemienione. I teraz, moi drodzy, pytanie jest takie, dlaczego to wspólnota ma robić? Czyli w ogóle po co to jest potrzebne? No właściwie można powiedzieć tak, dzisiaj w dużej mierze mamy pewien... Znaczy, oczywiście mamy ludzi, którzy jakoś tam żyją, wielu z nich w relacji z Panem Bogiem takiej poprawnej, prawda? Taki trochę... Nie chcę, żeby to negatywnie zabrzmiało, bo to nie jest taka moja intencja, ale taki właśnie, można powiedzieć, niedzielny katolicyzm, że tak jesteśmy na tej Eucharystii, potem czasami w ciągu dnia rano i wieczorem jakiś pacierz, prawda, i znowu do niedzieli gdzieś. Zobaczmy, moi drodzy, że no i żyjemy poprawnie. Żyjemy poprawnie. I paradoksalnie to Panu Bogu wystarczy. To jest przedziwne, że to Panu Bogu wystarczy. Kiedy bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i mówi tak, Panie Boże, znaczy nie Panie Boże, tak, nauczyciel dobry, no już przesadziłem teraz trochę, nauczyciel dobry, tak, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Życie wiecznego chcę, prawda? To odpowiedź Jezusa jest taka, przestrzegaj przykazań. Czyli właściwie rób to, co robi spora część Polaków, katolików, to ci wystarczy, byś był zbawiony. Bogu naprawdę niewiele potrzeba, żeby zbawić. I oczywiście my mamy przyciągać do Kościoła jak najwięcej, prawda? Mamy ewangelizować. Ale pytanie, czy tak naprawdę tylko o to chodzi? Otóż jestem przekonany głęboko, że to jeszcze, może to zabrzmi dziwnie, to zbyt mało. Otóż to nie chodzi o to, żebyśmy tak jak tu siedzimy, byli tylko zbawieni. To o co chodzi? Otóż można być zbawionym... Tak, ten bogaty młodzieniec, bo ja jestem przekonany, że ponieważ on się czuł w takiej głębokiej w takim dyskomforcie z tym, co usłyszał, prawda, i mówi, no ale przecież wszystkiego tego czynię od mojej młodości, czego mi jeszcze brakuje, tak, on mówi o pewnym braku, który jest w jego sercu. I Jezus mówi, no jeśli chcesz być doskonały, no to sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, tak, i idź za mną, a będziesz miał skarb w niebie i to, bo bogatemu młodzieńcowi się za bardzo nie podoba, bo jest przywiązany do dóbr, które posiada, czyli jest w nim pewne nieuporządkowanie, pewna więź, która w czym przeszkadza? Jan od Krzyża mówi, przeszkadza w zjednoczeniu z Bogiem już tutaj, nie w zbawieniu. Prawdopodobnie ten bogaty młodzieńc, który wraca do domu i będzie dalej przestrzegał przykazań, będzie zbawiony. Tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, żeby już tutaj żyć w zjednoczeniu z Bogiem. Co to znaczy? To znaczy, że my możemy być w różnej relacji bliskości do Jezusa. Możemy być wobec Jezusa tak, jak były tłumy, które się gdzieś tam wokół krzyża gromadziły, patrzyły trochę i tak dalej. Tam niektórzy żałowali, niektórym, no powiedzmy, to było obojętne, tak. Niektórzy w ogóle lżyli go, prawda? Możemy być tak jak uczniowie jeszcze bliżej, możemy być jak apostołowie. No, jeden się z nich ostał, prawda, pod krzyżem. A więc w różnej relacji bliskości możemy być wobec Jezusa. I teraz jestem wewnętrznie jakoś przekonany, że to, do czego mamy przyciągnąć ludzi, to nie tylko zbawienie, ale to jest pewien smak życia i doświadczenia Boga. Otóż to chodzi o to, nie tylko o to, żeby być zbawionym, nie tylko o to jest podstawa, ale chodzi także o to, żebyśmy mogli być tak blisko Jezusa jak Jan i żebyśmy mogli położyć głowę na Jego piersi i słyszeć bicie Jego serca. Już tutaj o to chodzi. Czyli nie jesteśmy tu wezwani do tego, żeby tylko być zbawionymi. Jesteśmy wezwani, żeby być tylko jaż zbawionymi, prawda? Jesteśmy wezwani, żeby usłyszeć bicie serca Boga, żeby się wtulić w to serce, żeby się zjednoczyć z Bogiem. I to jest miejsce, gdzie się styka, schodzi rzeczywistość charyzmatyczna i mistyczna w Kościele. Potężna tradycja mistyczna, tak? Która pokazuje, że charyzmaty są dane do tego, żeby zewangelizować, przynęcić i wprowadzić na drogę jedności, bliskości z Bogiem, która będzie postępowała wedle pewnej głębi życia duchowego i doprowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem. Już tutaj perspektywa kontemplacji, zanurzenia w Bogu to jest coś, co nie jest tylko jak gdyby wąską propozycją dla pewnej elity duchowej. My tym mamy żyć. A więc my ewangelizujemy po to, żeby dać Jezusa, a więc pełnię. I pełnię nie tylko w wymiarze świadomości, że to jest Jezus, który jest pełnią, ale pełnię jedności z Nim. O to chodzi, żeby doprowadzić, żeby wprowadzić naszych braci i siostry, albo w ogóle niewierzących, albo tych, którzy wierzą w sposób taki pokręcony, albo pogubionych, albo chorych, samotnych, opuszczonych, wszystkich, tak? Wszystkich, aby wprowadzić na drogę zjednoczenia z Bogiem. O to chodzi. I teraz zobaczmy, że byłoby proste, gdyby to doświadczenie po prostu przejawiało się w nas w taki sposób, że oto my głosimy, tak? I teraz potem modlimy się i w tej modlitwie Pan Bóg przez nas działa w taki sposób, że dokonują się uzdrowienia, uwolnienia, tak? Konkretne cuda. To jest bardzo pożądany stan, ale ze względu na nasze pokręcone, tak, wnętrze niedowiarków często, to nie jest stan, jak gdyby, no, powszechnie, niestety musimy to uznać, tak, dostępny. No, mamy z tym kłopot. I co? I Pan Bóg to wie, Pan Bóg się o to nie obraża, Pan Bóg to jak gdyby akceptuje, bo nas kocha bezwarunkowo, bezgranicznie i w tą naszą niedoskonałość, duchową ociężałość do tego dopasowuje swoje działanie. Do tego dopasowuje swoje działanie. A więc Pan Bóg wie, że nie wystarczy po prostu posługiwać charyzmatycznie. Otóż trzeba się na tą posługę otworzyć, trzeba wiele w sobie przepracować, żeby móc jak gdyby na te doświadczenie charyzmatyczne się otworzyć. I Pan Bóg wie, że my tak po prostu mamy, że zanim się w nas rozpali żywa wiara, ta wiara charyzmatyczna, ta, która góry przynosi, to musi w nas jak gdyby puścić bardzo wiele blokad, rozmaitych takich zamknięć. I Duch Boży nas prowadzi przez to doświadczenie powolutku. No, nie da nam od razu, znaczy niemowlę nie może od razu kotleta skosztować, bo się zatruje, tak? Czyli zanim nasz żołądek duchowy przystosuje się do tej strawy bardzo subtelnej, no to potrzebuje przejść trochę czasu, prawda? Kotlet jest bardzo subtelny. Mi bardziej subtelnie smakuje, niż jak sądzę, niż mleko z piersi matki dziś. Więc mamy się, jak gdyby, mamy dać się Bogu przeprowadzić przez pewną szkołę, tak? Doświadczenie Ducha Bożego. I Pan Bóg w tą szkołę zaczął wprowadzać swoich uczniów bardzo wcześnie, bo już, proszę zobaczyć, że właściwie jak spojrzymy sobie na Ewangelię, to tam tak naprawdę pojawiają się, tak, co się pojawia? To, co potem zostaje zdefiniowane przez Pawła jako charyzmaty, nie? Czyli uzdrowienia, tak? Potem pojawiają się cuda, nie? Do tych, te cuda, co to będą? To będą uzdrowienia takie, które są, powiedzmy, nie tylko uzdrowienia, to będą takie dzieła Boże, które właściwie, których prawdopodobieństwo zajścia jest bardzo niewielkie, a na przykład w wypadku chorób, no to jest cofnięcie się bardzo radykalnych na przykład chorób, takich w ogóle nierokujących, tak, że to podpada w kategorię cudu, to będą nie tylko, powiedzmy, takie nawet oddziaływanie na przyrodę, typu uciszenie burzy na jeziorze, prawda, czy tam, ale nawet wskrzeszenia, prawda? O tak, to by nam się przydało. Jak ktoś zobaczy zmarłego, wstającego, no to już nie będzie dyskutował z mocą Słowa Bożego, prawda? Do 4 dni można próbować po śmierci. 4. dnia Jezus Łazarza, prawda, wyprowadził, skoro nasz mistrz mógł, a powiedział, że i tak i większe rzeczy będziecie czynili, ale powyżej 4 dni bym się nie ważył. Moi drodzy, czyli co? Czyli Bóg nas chce wprowadzić w doświadczenie i prowadzi w nas w nie bardzo powoli. Teraz widzimy te znaki, można powiedzieć, z tej, powiedzmy, top listy. To nie chodzi o to, żeby się nimi fascynować. To są po prostu znaki skutecznie przyciągające do słowa. Czyli uzdrowienia, cuda rozmaitej maści. I teraz no, mamy uwolnienia, które jak gdyby w ten temat nie chcę bardzo wchodzić. On jest jak gdyby, no, różnie się to interpretuje, dlaczego, czy jest charyzmat uwalnienia, czy go nie ma, dlaczego Paweł nie mówi, czy powinien. Zostawmy to na dzień dzisiejszy. Natomiast mamy na pewno te dwa, czyli uzdrowienie i cuda, prawda? Czyli gdybyśmy spojrzeli na hierarchię charyzmatów, którą Paweł wymienia, no to są charyzmaty szczególnie takie, można powiedzieć, istotne. I one są warunkowane przez jeden, który Jezus nie nazywa wprost charyzmatem, ale pokazuje jako wartość szczególnie cenną, czy wiara, ta wiara charyzmatyczna. Święty Paweł mówi o wierze charyzmatycznej, prawda? Mówi o tym, że jest innemu dany charyzmat wiary. Otóż wiara jest zdefiniowana jako charyzmat, to znaczy możemy mieć wiarę tak, jak się ją rozumie, jako środek do zjednoczenia z Bogiem, jako pewien zestaw prawd, do których lgniemy i w których Boża obecność nam się udostępnia, prawda? Ale możemy mieć również wiarę jako właśnie w tym odcieniu charyzmatycznym, jako charyzmat, czyli pewien szczególny rodzaj ufności, który sprawia, że bezdyskusyjnie potrafimy zapewne uznać to, co naszemu rozumowi jawi się w sposób nieoczywisty. Czyli Boża obecność nie jawi nam się w sposób oczywisty, nie dotykamy tu Boga, prawda? Nasze zmysły są bezradne, ale wiara charyzmatyczna pozwala nam bezdyskusyjnie zapewne uznać to, co nam się jawi nieoczywiste, czyli że Bóg jest. I mocą tej pewności, moc tej pewności otwiera nas na znaki w postaci uzdrowień i cudów, te znaki, które obserwujemy w Ewangelii, prawda? Czyli Jezus zaczyna od końca, tak? On ma to jak gdyby w pełni, prawda? Doskonale wierzy Ojcu, tak? I kiedy wskrzesza Łazarza, mówi o tym: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchasz. Ja wiedziałem, tak? Że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, czyli u Niego, można powiedzieć, ta ludzka natura wierzy właściwie nieomal jest już granicząca właściwie z wiedzą, z poznaniem, prawda? I teraz, jeżeli tak jest, to co Jezus ma, pokazuje nam jako taki efekt pożądany, tego oczekuje od swoich uczniów, my do tego musimy dojść, bo mamy kłopot z tą wiarą. I mówiłem o tym wcześniej, dlaczego tak jest. I Pan Bóg to uwzględnia. Dlatego zobaczmy, że kiedy patrzymy na doświadczenie charyzmatyczne, które rodzi się w pierwszych wspólnotach, to ono układa się wedle takiego, powiedzmy, też hierarchicznego modelu. I każdy krok w tej hierarchii wiąże się z jakimś głębszym zawierzeniem. Kiedy święty Paweł w liście do Koryntian pisze o darach charyzmatycznych, to właściwie jako bardzo powszechny dar omawia dar języków. Czyli mówi o językach, on je w rozmaitych odcieniach jak gdyby nazywa. Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo wiecie, znacie to, prawda? Dla was to jest, myślę, że wiedza oczywista. Więc tylko krótko powiem, że ten dar języków jawi się jako pewne doświadczenie podstawowe. Oczywiście pamiętajmy to, że te charyzmaty, także tak się objawiające, one nie są potrzebne do zbawienia. Więc od razu trzeba powiedzieć wprost, że no bo do zbawienia potrzebne nam jest coś innego, nie charyzmaty, prawda? Dlatego od razu powiedzmy wprost, że kiedy zaczynają się budzić charyzmaty we wspólnocie, na przykład dar języków właśnie, no to od razu musimy sobie jak gdyby strzec się przed pewnymi niebezpieczeństwami. Pierwsze niebezpieczeństwo to jest takie, które jak gdyby sprawia, że my zaczynamy fałszować naturę charyzmatu. Jak to możemy zrobić? No w taki sposób, że traktujemy charyzmaty jako ekstraduchowość w Kościele. Czyli są ci, nie wiem, karmelici, dominikanie, ktoś tam żyje czymś, tam ktoś tam w różańców, że tak powiem, w Bożym Miłosierdziu, we wspólnocie i charyzmatycy. Ekstra duchowość. Pamiętam, że do mojego znajomego kiedyś podchodzi taki pan, po jednym z czuwań, przychodzi do niego i mówi: witaj, nazywam się Tomasz, jestem charyzmatykiem. No to Jan mówi mu: cześć, jestem Jaś po maturze. Bo charyzmaty to nie jest ekstra duchowość w Kościele. Tak? Obdarowany charyzmatycznie może być zarówno karmelita, jak i jezuita, jak i dominikanin, jak i franciszkanin, jak i mama, jak i tata, jak i kapłan, jak i świecki. To nie jest ekstra dodatek albo jakaś taka wysubtelniona duchowość ekstra mistrzów, tak? Najbardziej charyzmatyczną modlitwą jest różaniec. Zresztą w ogóle w Kościele jestem przekonany, że nie ma duchowości charyzmatycznej, bo cały Kościół jest albo charyzmatyczny i każda duchowość jest albo charyzmatyczna, albo jej w ogóle nie ma, tak? Bo charyzmatyczność jest wezwaniem do służby. A więc albo jestem służebny na wzór Chrystusa, albo mnie nie ma jako chrześcijanina. Ruch Światłożycie mówi o ideale Chrystusa sługi. No to jest ten ideał de facto. A więc po pierwsze to jest taka obawa, żeby niebezpieczeństwo, żeby nie traktować charyzmatów jako takich ekstra zabawek, które, orderów, tak, które dostałem. Teraz przypinam do piersi i poleruję codziennie, tak, przyglądając się, jak świetnie wyglądam w nich. Prawda? I teraz traktuję to jako zdobycz często. Czyli mam charyzmaty, prawda? Guzik masz, bo przeminą, przynajmniej niektóre. Więc to nie jest coś, co ci jest potrzebne tak absolutnie. To w takim razie co to jest? To są narzędzia. Narzędzia, bardzo precyzyjne narzędzia, które mają służyć temu, o czym mówimy cały czas, czyli głoszeniu prawdy o realnej obecności Jezusa, potwierdzaniu tej prawdy. Narzędzia. A więc młotek służy do wbijania gwoździa. Jak się tak młotkiem zafascynuję, że będę nim gwoździe wbijał i dzieci wychowywał, prawda, no to postępuję wbrew charyzmatowi, wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew miłości po prostu. Czyli nie ma ekstra duchowości charyzmatycznej. Trzeba zobaczyć charyzmaty jako coś, co jest naturalne na gruncie każdej duchowości w Kościele i przynajmniej powinno być. My, kiedy zaczęliśmy robić seminarium na wiarę u nas w parafii, to już będzie naście lat temu, to w pierwszym rzucie w Tychach, w Karolinie Błogosławionej, w to seminarium wchodziły wszystkie panie, które były w kółku, rończym w Bożym Miłosierdziu, w różnych wspólnotach i one kapitalnie się w tym odnalazły. Mało tego, one przeszły to seminarium na wiarę 10 tygodni, tak, modlitwy z Pismem Świętym i potem część z nich wróciła do swoich wspólnot, nie? Jako liderki tych wspólnot, nie? Czyli Panie w Bożym Miłosierdziu, przynajmniej niektóre z nich, to nie jest dla nich kłopot, żeby się modlić w językach na przykład, prawda? A jednocześnie koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiać, czy kółka różańcowe zakładają, czy tam margaretki, czy inne. To jest w jedności, tak? A dlaczego? Bo to narzędzie służy do tego, żeby precyzyjnie wbić ten gwóźdź, tak? Do tego ono służy. Czyli ja muszę się nauczyć to obsługiwać, tak? Bo charyzmaty są bardzo plastycznym narzędziem, to znaczy z jednej strony służą konkretnemu, dedykowanemu celowi, a z drugiej strony dopasowują się do mnie, tak? Do mojej emocjonalności, do mojej konstrukcji, do mojej osobowości, a więc są dla mnie darem, zadaniem, ale i wezwaniem, tak? Do czego? Do tego, żebym siebie uporządkował. Bo jak otrzymuję takie charyzmaty, to istnieje ryzyko, że one mogą paść czasami na glebę nieprzygotowaną. I wówczas ja mogę nieźle narozrabiać. I teraz kłopot, to jest bardzo bolesne, że często się jak gdyby tym charyzmatykom dedykuje taką łatkę oszołomów, tak? Bo to są ci od charyzmatów. Nie? Otóż to nie charyzmaty są niebezpieczne, to ludzie. Tak? I to wszędzie ludzie mogą być niebezpieczni. A że tu dostali narzędzie finezyjne do ręki, tak? No to odpowiadamy za umiejętne przygotowanie ich do używania tego narzędzia. I często jest tak, że to narzędzie dostaną, zanim nauczą się je obsługiwać. Dlaczego tak jest? Nie wiem, Pana Boga zapytajmy. No tak działa Duch Boży. Być może dlatego, że gdyby czekał, aż się przygotujemy, to prawdopodobnie do paruzji nie będzie ani jednego charyzmatyka na świecie, prawda? Nikt nie będzie gotowy. Więc czasami wymusza to przygotowanie poprzez to, że rozdaje w obfitości swoje dary i potem tym ludziom trzeba mądrze towarzyszyć, umiejętnie ich prowadzić w tym doświadczeniu, czy uczyć, tak? I tym miejscem nauki, takiego testowania charyzmatów, rozeznawania ich, będziemy też o tym mówić, jest wspólnota. Jest wspólnota, bezpieczne miejsce, miejsce najbardziej przyjazne, najbardziej straszne na świecie, tak? Bo tam doświadczenie miłości i prawdy, a prawda może czasami boleć, tak? I wspólnota jest, bywa czasami strasznym miejscem, na szczęście. Bo nas ogołaca, oczyszcza, tak? Prowadzi do prawdy. Czyli języki się pojawiają, prawda? I teraz zobaczmy, że gdzie jest kłopot z językami, z tym narzędziem. To jest bardzo przydatne narzędzie. Dlaczego? Bo ono co? Wycisza, otwiera wnętrze. Na kanwie daru języków pojawiają się często inne charyzmaty. To jest bardzo przydatne, praktyczne narzędzie, bo jak się modlimy wstawienniczo, mamy grupę modlitw wstawienniczo i przychodzą do nas kolejne osoby, to przy pierwszej potrafię coś mądrego jeszcze wymyśleć, powiedzieć. Przy drugiej już mi gorzej idzie, przy trzeciej mi się nie chce, a przy czwartej najchętniej bym uciekł. Więc co? Modlę się w językach, bo jest prościej, bo Duch Boży prowadzi tę modlitwę, bo On sam modli się, uwielbia Ojca w słowach, których ja nawet nie do końca muszę rozumieć. Bardzo praktyczne. Zresztą tych praktycznych, jak gdyby ten element jednoczący, wspólnototwórczy, estetyczny, wyciszający, otwierający, tak, w modlitwie, w językach jest bardzo, no, jest bardzo ważny, tak. Poza tym złe duchy ich nie znoszą, prawda, nie potrafią słuchać też śpiewu w językach. No i w ogóle, tak. Czyli, ale co się dzieje? Bracia ze wspólnot zielonoświątkowych są przekonani, że jak ktoś nie ma darów języków, to nie ma Ducha Bożego. Ja myślę, że trochę za daleko w tym poszli, to nie jest jak gdyby ten kierunek, ale i też wcale nie jestem zwolennikiem tego, że właśnie wszyscy muszą to mieć, ale zobaczymy, że często otwartość na dary charyzmatyczne, na dary języków, czy brak otwartości wiąże się najzwyczajniej z pewnym, mówiąc delikatnie, problemem w nas. Tak? No pomyślmy sobie, modlimy się, tak? I teraz co? Mam zacząć mówić takie dziwne słowa, no? Ja, a ten ktoś koło mnie stoi, mój sąsiad może jeszcze i usłyszy, że ja coś takiego mówię, no pomyśli, zwariował, nie? Więc jak ja się mogę tak wygłupiać? Albo jakoś tak dziwnie brzmię, prawda? Albo w ogóle, no, jest cały szereg emocjonalnych blokad w nas, które sprawiają, że często nie jesteśmy w stanie się na ten dar najzwyczajniej otworzyć, bo się blokujemy w wymiarze często i wyłącznie ludzkim, psychicznym, przeżyciowym. A więc trzeba przełamać w sobie, co? No takie przekonanie o własnej szczególności, wyjątkowości często. Trzeba przyjąć pewną postawę prostoty. I to jest punktem wyjścia, tak, do przyjęcia daru języków, czyli pewne minimum pracy na sobie muszę wykonać, takiej pracy ogołacającej. I my też wiemy, że Duch Boży może przyjść na rozmaite sposoby z darem języków, może przyjść tak, że nam najzwyczajniej te języki pomiesza, tak, i zorientujemy się po fakcie, albo może być tak, że jest w nas pragnienie otwarcia ten dar, bo wiemy, że będziemy nim mogli skutecznie służyć, i krok po kroku przełamujemy te blokady, prawda? Pamiętam taką moją znajomą, Magda jechała z Tomkiem samochodem. Magda mówi tak do Tomasza, wiesz, ja bardzo bym chciała tak w tych językach się modlić, ale tak no, nie potrafię cały czas, nie wiem jak to zrobić. A Tomek mówi, wiesz co, to powtarzaj za mną. I jedzie tym autem i śpiewa w językach. I ona próbuje go naśladować, jakiś tam motyw sobie wynalazła i się nim modli, nie? No i pytanie jest takie, no i z czasem się gdyby w tą modlitwę wdrażała, coraz bardziej i bardziej pojawiały się nowe, nagle okazało się, że budzi się w niej coś, co jak gdyby jest spoza tej konwencji podsłuchowej, prawda, że nagle się to jej jakoś rozwija i ona w miarę jak uwalniała się od takiego powiedzmy spięcia wewnętrznego, jak stawała w pewnej wolności, jak próbowała nie skupiając się na treści słów, po prostu przelać w te słowa całą swoją miłość do Pana Boga, no to nagle się okazało, że uwalnia się w niej coś. Ale oczywiście pierwsze pytanie, znaczy to był pewien proces, to nie w tym samochodzie się wszystko dokonało, żeby nie było jasne, ale tam się zaczęło. I kiedy po jakimś czasie pyta tego Tomka znowu, no ale dobra, ale powiedz mi tak, to z kogo to jest, ze mnie czy z Ducha Bożego? No to on mówi, oczywiście, że na początku było z ciebie. Tak? Ducha Świętego był powiedzmy 1,5%, a reszta byłaś ty. Tak? Natomiast w momencie, kiedy pozbywałaś się tych blokad, uwalniałaś serce, no to się te proporcje zmieniały, tak? Ciebie było coraz mniej, a Ducha Bożego coraz więcej. I nagle się może okazywać, że Duch Boży w tym darze języku przychodzi na bardzo wiele rozmaitych sposobów. Może być śpiew wierszowany, może być mówienie w językach, może być taki śpiew arytmiczny, rytmiczny. No właściwie Pan Bóg jest bardzo mocno tutaj niekonwencjonalny i spontaniczny. Prawda? Czyli co, jest jakaś forma przełamania. I teraz co się dzieje później? No, kolejnym darem, który jak gdyby nabudowuje się na tym, czy takim zespołem darów, to są dary związane z proroctwem. Tak? I one wymagają, jeżeli się na jedno tworzymy, to czy we wspólnocie jest dar języków zostaje przyjęty, to kolejnym darem, wobec którego się trzeba umieć, z nim się trzeba umieć skonfrontować, jest dar proroctwa, który się pojawia. Święty Paweł go bardzo chwali, bo się przydaje ten dar bardzo, bardzo konkretnie, bo jest już objawieniem pewnego działania Ducha Bożego. On się może na wiele sposobów przejawiać, prawda? Może być to takie proroctwo najzwyczajniej po ludzku, czyli ludzkim językiem, prawda? Czy ktoś wprost w pierwszej osobie mówi w imieniu Pana Jezusa. Może być proroctwo w językach, wtedy Paweł mówi, że musi powiedzieć ktoś, kto tłumaczy to proroctwo. Ale właściwie bardzo wiele takich sposobów prorokowania może być. To jest proroctwo Słowem Bożym, że komuś się albo pojawiają takie no, fragmenty, na miarę, na konkretny fragment Pisma Świętego otwiera i dokładnie gdyby trafia w tą treść, która gdyby jest istotna. Może być proroctwo takie, że tańcem nawet, prawda? O, tak, może być taniec prorocki. Może być, no, pamiętam taką sytuację, że tacy znajomi księże jechali na modlitwę wstawienniczą, się spóźnili, tak, byli spóźnieni mocno i, no i wyminął ich jakiś tam samochód, miał taką rejestrację dziwną, DZ, coś tam, prawda? No i ten jest tych księży tak po prostu najzwyczajniej, tak mu się to rzuciło w oczy i zapamiętał to. No i potem przyjechali na modlitwę, modlą się wstawienniczo nad osobą i nagle w tej ciszy temu księdzu to wraca ten fragment, ta rejestracja. No i wypowiada te cyferki, które mu się tam pojawiły, otwierają Słowo Boże wedle tego i okazuje się, że dokładnie to jest fragment, który trafia w życie tej osoby. Tak? Może tak być. Może być proroctwo obrazem. Pamiętam sytuację, kiedy modliliśmy się wstawienniczo nad osobą, taka pani przyszła i modlimy się z takim moim znajomym i mam obraz, gdzie wokół głowy tej osoby tańczą warzywa. Nie, to nie miałem, to Robert miał obraz. I podchodzi do mnie na bok, mi odciąga, mówi, wiesz co, mam taki obraz, że wokół tej pani tańczą warzywa. Mówi, czyś ty zgłupiał? Tak, no jak ja jej to powiem teraz, prawda? Poważna pani, nie? Nie? No ale, no, że akurat ja prowadziłem tą modlitwę, to muszę być odpowiedzialny za całość. No więc mówię, pani co, no, jakby to powiedzieć, jest ten mój kolega. On ma taki obraz, że wokół pani tańczą warzywa, prawda? A ona zaczyna płakać. Nie? I mówi wprost, tak, ja rozumiem, o co chodzi. I myśmy w ogóle nie wiedzieli, ona nam interpretowała ten obraz, konkretnie powiedziała, o co chodzi, tak jest. Także Pan mógł się może taką funkcją prorocką jak gdyby posłużyć. I teraz co? I to wymaga, i to jest szalenie niewygodna sprawa, tak? Te proroctwa w ogóle, bardzo niewygodna, no bo zawsze u normalnego, zdrowego człowieka pojawia się przekonanie, że kurczę, czy to jest Ducha Bożego, czy ze mnie, prawda? Czy ja sobie czegoś nie wszywam, nie wymyślam czegoś. Jak ktoś jest zdrowy, to tak ma, tak? To znaczy jest naturalny opór, ponieważ, no tak, no bo osoba niepoukładana emocjonalnie nie będzie miała żadnych wątpliwości, tak? Nie, to jak nie ma... Takich się należy bać. Tak? Nie ma żadnych wątpliwości, jest pewien, tak, że on ma przesłanie prorockie do całego świata. I wszystko, cokolwiek nie powie, będzie prorockie. No nie, to jak gdyby w nas jest naturalna taka obawa przed tym, że oto teraz ja mam wypowiedzieć coś, co jak gdyby jest no, w imieniu Boga. No, to nie są przelewki. Ale z drugiej strony, jeżeli lęk mnie zdominuje, to się nigdy nie rozwinę w tym doświadczeniu, dlatego że to doświadczenie prorockie, ono jest najzwyczajniej też takie sekwencyjne trochę, to znaczy nie od razu mamy całe proroctwo, albo rzadko tak jest. A więc zazwyczaj pojawi się coś na początku, jakieś słowo, zdanie, albo pół słowa, prawda? To proroctwo się może różnie rodzić, może być tak, że nawet nie wiem, co mam powiedzieć, ale po prostu coś mówię, tak? Wiem, że mam coś wypowiedzieć i wtedy otwieram usta, czy tam mówić, nie znając kolejności zdań, czy nawet słów. Tak? a mam tylko pierwsze zdanie czy jakiś fragment i mówię i w posłuszeństwie pojawia się następne. I teraz najzwyczajniej, kiedy takie rzeczy się dzieją, to trzeba mówiąc wprost przetestować. I miejscem testowania jest mała grupa, mała wspólnota, do której przychodzę, moja wspólnota, w której mówię, słuchajcie, no dzieje mi się coś takiego, tak, a weźcie mi to, rozeznajcie, tak, co w końcu ja będę. Jesteście braćmi i siostrami w wierze, to pomóżcie mi to rozeznać, tak. I najlepiej przyjąć taką postawę, tak, pomóżcie mi to obalić, w cudzysłowie, tak. Najgorzej jest, jak ktoś do upadłego broni swojego charyzmatu prorockiego. Wszyscy wiedzą, że zmyśla, tak, tylko on jest przekonany najzwyczajniej, że jest prorokiem. Nie. Postawa powinna być inna, tak? Ja poddaję to rozeznaniu wspólnoty, niech to oceni, tak? Jeżeli okazuje się, że to jest ze mnie, to z chęcią zamilknę. Ale często będzie tak, że jak ten charyzmat się rodzi, to będą 3 słowa z Ducha Bożego, a 5 ze mnie. To słowo będzie uwikłane, nieoczyszczone na początku. Nie? I wspólnota, która jest wprawna w posłudze i w rozeznaniu, to wysłyszy, tak? Nie tylko zobaczy po owocach, ale też wysłyszy, że jak gdyby jakość tego słowa jest inna, że poruszenia, które ono rodzi, jest inna. Prawda? A więc to jest taki trochę diament nieoszlifowany, który trzeba oszlifować. Gdzie? No nie na spotkaniu charyzmatycznym, które ma 5000 osób od razu, tylko w małej grupie, tak, w której mogę się czuć bezpieczny i która mi pomaga to doświadczenie rozeznać. Bo ja po pierwsze muszę się znowu wyzbyć siebie, muszę się zgodzić na to, że Duch Boży tak we mnie działa, uporać się ze swoimi problemami, a potem najzwyczajniej poddać się osądowi wspólnoty, co jest wcale nieproste. Błogosławiona wspólnota, która ma do dyspozycji też taką osobę, no nie wiem, która ma charyzmat do rozeznawania duchów. Ale takie osoby są darem dla wspólnoty, ale nie każda wspólnota może taki dar mieć, więc czasami rozeznawanie musi być, tak jak mawia Zbigniew Boniek, w kolektywie. Czyli trzeba to razem zrobić, nie, jak gdyby no trochę się pozmagać z tym darem, które ma ta osoba. I jesteśmy w duchu miłości tego wezwania jako wspólnota, że pomóc rozeznać to, co się w nas dzieje. Pamiętam, że kiedy u nas we wspólnocie budził się charyzmat proroctwa, to on od razu się budził w taki sposób dziwny, to znaczy budziło się i proroctwo takie zwykłe w języku polskim, normalnym, ludzkim i bywało takie, że pojawia się proroctwo w językach. Tak? I teraz Pan Bóg nam na rozmaite sposoby to pozwalał przetestować, to szczególnie to w językach. Czasami było tak na przykład, że mówiła w językach jedna osoba i komuś się budziło tłumaczenie, on to tłumaczenie mówi, urywało go w połowie zdania na przykład. I ani kroku dalej. I wówczas Pan Bóg wzbudzał inną osobę, która była w stanie to dokończyć. Albo na przykład najczęściej to się potwierdza w taki sposób, że jest proroctwo w językach, jest jedna osoba tłumacząca, jednocześnie Pan Bóg daje drugiej to poruszenie bardzo podobne. Znaczy, jakbyśmy ich zamknęli w dwóch pomieszczeniach, nagłośnili i poprosili, żeby przetłumaczyli to proroctwo, które słyszą, prawda? No to będą tłumaczyć w bardzo, bardzo podobnej konwencji. Wręcz w tożsamy sposób. Oczywiście w bardzo podobnej, bo tłumaczenie proroctwa w językach nie jest tłumaczeniem dosłownym, tak? Jest oddawaniem klimatu doświadczenia, ale będzie to, nie będą to słowa sprzeczne. A więc wspólnota, oczywiście pomijam takie kryteria zupełnie oczywiste, podstawowe, jak zgodność z nauczaniem Kościoła, tak? Jak ktoś wyprorokuje, że Matka Boża jest czwartą osobą Trójcy Świętej, to można od razu uznać, że to nie jest dobry pomysł, prawda? I że jak gdyby to nie jest z Ducha Bożego, nie? Więc jak gdyby nauczanie Kościoła, obecność kapłanów w tej wspólnocie, takie prowadzenie bezpieczne w tradycji, najpierw w rozsądku, w ocenianiu tych owoców takich zupełnie naturalnych, to jest coś, co przychodzi najpierw. Potem przychodzą poruszenia serca i wspólnota daje pewien klimat do rozpoznawania tego doświadczenia. Po charyzmacie proroctwa, który jest w rozmaitych konwencjach, prawda, może się pojawiać, wedle hojności Ducha Bożego może być bardzo rozmaity, można powiedzieć, na kanwie tych charyzmatów słowa pojawiają się takie, które wymagają od nas kolejnego kroku w głąb. To będą słowa poznania. No i to już będzie doświadczenie trudne, prawda, bo kolejny jak gdyby taki krok w nieznane, bo teraz no jesteśmy na spotkaniu modlitewnym wielkim na przykład i czujemy poruszenie czy przynaglenie, żeby o to podać taką informację, że pośród nas na przykład jest osoba w wieku 25 lat chorująca na taką chorobę, na przykład kobieta, nie? No i to zaczyna się problem, nie? Tu się bardzo mocno trzeba pozmagać z sobą, żeby coś takiego wypowiedzieć w ogóle. I to też musi być najpierw we wspólnocie rozeznane. No i teraz tak, to jest skok w nieznane. Nie? A jak się zbłaźnie? Właśnie, to jest to. No to wyjdę na błazna, no i tyle. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że tym charyzmatem można szafować tak bezkarnie, nie, on musi być rozeznany. Tak? Ale on wymaga takiego przełamywania się też w lęku o siebie. Pewnym ten charyzmat poznania też ma rozmaite jakby odcienie. Ja też nie chcę teraz jak gdyby tego wszystkiego omawiać, bo będziemy siedzieli tutaj do jutra w jednym ciągu, a kanapek nie macie przy sobie, więc z miłosierdzia. Ale zobaczmy, że po tych charyzmatach słowa one wprost wprowadzają nas już w doświadczenie bardzo radykalnej wiary, bo charyzmat słowa poznania, on tak naprawdę on domaga się już obudzenia wiary, która, bo po pierwsze inaczej, on budzi wiarę, bo jak ktoś usłyszy, tak, Krysia, no jestem Krysia, 25 lat, mam 25 lat, prawda, mam szary polar, no mam szary polar, tak, jestem chora, Pan Bóg mnie uzdrawia, tak? I tu jest ten wybłysk wiary, to do mnie, tak, w tyskich wieczorach uwielbienia mamy wiele słów, które odwołują się właśnie, świadectw osób, które odwołują się do słów poznania, które słyszały w czasie wieczoru uwielbienia i mówią tak, że na początku, że właśnie to było dla nich zupełny wstrząs, tak, że usłyszały o sobie, tak, usłyszały diagnozę swojej choroby i wówczas tak naprawdę dopiero obudził się w nich ten błysk wiary, że Pan Bóg do mnie mówi. Nie? Czyli co? Słowo poznania dokładnie prowadzi do tego centralnego momentu, od którego potem, czyli wiary, tak? Jak gdyby wiara zbiera te charyzmaty po to, żeby je wpchnąć następnie w działanie, w znaki. A więc proszę zobaczyć, jeżeli wspólnota jest konsekwentna, jest dobrze prowadzona, jest otwarta na Ducha Bożego, poddaje się Jego działaniu, to charyzmaty jedne będą budzić drugie. One się nawzajem warunkują, tak? I są przez Ducha Bożego dawane wedle pewnej logiki. Tak? Ja tylko o niektórych wybiórczo powiedziałem, takich, które oczywiście mamy ich więcej, one mogą być też w rozmaitych konwencjach, w rozmaitych odcieniach, formach. Nie wszystko będę omawiał, nie? Ale zobaczmy, że to otwieranie się na doświadczenie charyzmatyczne jest otwieraniem się wedle pewnej metody. Otóż Pan Bóg jest doskonałą mądrością, tak? Nie działa w naszym życiu w sposób irracjonalny, chociaż czasami może być to dla nas niezrozumiałe. A więc to otwieranie się na doświadczenie charyzmatyczne we wspólnocie, ono jest doświadczeniem, powinno przyjmować przebiegać wedle pewnej logiki Ducha Bożego, prawda? Wedle pewnego zamysłu. I musimy zobaczyć też jak gdyby znaki, które temu towarzyszą. To znaczy, że Duch Boży wzbudzając charyzmaty wzbudza je po coś. Czyli te kolejne, kiedy będą się pojawiały kolejne? No wówczas, kiedy będzie w nas wzrastała gotowość do głoszenia słowa, do ewangelizowania. Jak się wspólnota zamyka w sobie, tak, zaczyna się cieszyć tymi błyskotkami, które otrzymała, to zazwyczaj charyzmaty się albo wycofują, albo umierają. Kiedy zdominuje nas lęk, tak, to one wówczas się wycofują, obumierają w nas. Jest, ja pamiętam, na Śląsku była taka wspólnota kilkanaście lat temu, już dość dużo, że jak gdyby to namaszczenie charyzmatyczne było u nich tak mocne, to były początek lat 90., że właściwie no, oni jak się modli, to wręcz można powiedzieć takie znaki oleju się na rękach pojawiały. Tak. Takie było silne namaszczenie. Posługiwali oni. I w ciągu kilku lat, tak, na skutek niesnasek wewnętrznych, tarć, ta wspólnota wygasła w ogóle. Nie? Pan Bóg sobie poradzi w inny sposób, no, wzbudzi wspólnotę w innym miejscu. Nie jest powiedziane, że wspólnota musi być wieczna, prawda? Ale z drugiej strony, z jednej strony jest obdarowanie, z drugiej strony taka mądrość w przyjmowaniu darów, nie? Czyli umiejętność czytania tych darów, a z drugiej strony pewnego rodzaju filtrowanie swojego wnętrza, tak, pod kątem tego, co i jak otrzymujemy, jak się wobec tych darów ustawiamy, jaka jest nasza postawa. I znowu my możemy przyjąć wobec darów charyzmatycznych takie dwie postawy. Możemy być albo przesadnie lękowi wobec nich, zdystansowani, takie trzymać się uparcie tego przekonania, że charyzmaty, owszem, ale to były w pierwszych dwóch wiekach chrześcijaństwa, potem wygasły, prawda? I więcej już Duch Boży ich nie wzbudza, a jak wzbudzi, to niech tylko spróbuje, prawda? Albo druga postawa taka, że jak gdyby takiej fascynacji tym doświadczeniem, tak jak gdyby bezkrytycznej, że właściwie jak pewnych charyzmatów nie ma, to zrobimy wszystko, żeby były, tak? A więc pojawia się wymuszanie charyzmatów rozmaite, prawda? Jak można charyzmatę wymusić? No, jak nie przychodzi normalnie, to histerycznie, prawda? No i mamy cały szereg rozmaitych takich histerycznych zachowań w ramach doświadczenia charyzmatycznego. Jeżeli jeszcze jest wnętrze ludzkie nieuporządkowane, które pójdzie w tą stronę, no to wówczas pojawiają się różne takie niepokojące, tak, sceny. I teraz, jeżeli Duch Boży daje doświadczenie charyzmatyczne, to z naszej strony powinna się co? Pojawić otwartość, ducha nie gaście. Ale z drugiej strony rozsądek, wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie. Czyli Duch Boży zawsze jest duchem pokoju, tak, harmonii, ładu. I to doświadczenie wraz ze znakami obiektywnymi będzie towarzyszyło naszemu otwieraniu się na charyzmaty. I my nieraz pobłądzimy, nieraz popełnimy błędy. To jest, Pan Bóg też to jak gdyby wpisuje w swoją logikę, nie? Działania. Ale ważne, żebyśmy trzymali się pewnej podstawowej reguły, którą Pan Bóg nam daje w doświadczeniu charyzmatycznym. Jaka to reguła? O której mam skończyć? Bo ja tak, jak zacznę, to już potem... No. Dobra, czyli jeszcze mam ile? Tak wprost? 5 minut. O, to będzie dobry moment. Tak. Przepraszam, bo ja sobie nie poradzę tak... Już mówię, o co chodzi. Czyli sięgamy sobie do... O dobra, to będę się starać punktualnie. Sięgamy sobie do Koryntian listu. Otwórz się. O, otwarł się. I teraz tak. Proszę zobaczyć. Jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian. Rozdział 12. Paweł mówi nam o charyzmatach Ducha Świętego, czyli tłumaczy, co to jest, jak to działa i tak dalej, prawda? Rozdział 14 mówi o zasadach korzystania, jak się nimi obsługiwać. A pomiędzy daje fundamentalną regułę, żeby je używać bezpiecznie. Co to za reguła? My ją znamy pod nazwą hymno miłości. I nigdy by nam się do głowy nie przyszło, że to jest reguła korzystania z charyzmatów, tylko to jest taki, zazwyczaj się nam kojarzy, to jest taki ładny dodatek, suplement do ślubu na przykład, nie? Albo do innych takich, bo to ładnie brzmi, nawet fragmenty do pamiętnika można wpisać. Natomiast Duch Boży daje nam przez Pawła ten fragment, ponieważ on mówi wyraźnie o tym, jak bezpiecznie, znaczy co musi w nas być, żeby charyzmaty były stosowane tak, jak powinny być stosowane, jako narzędzia w służbie głoszenia słowa. Bo mówi tak, gdybym mówił językami ludzi aniołów, języki, a miłości bym nie miał. Gdybym też miał dar prorokowania, proroctwa, prawda, a miłości bym nie miał. I posiadał wszelką wiedzę, charyzmat poznania, ze słowem poznania włącznie, i wszelką możliwą wiarę, charyzmat wiary, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miałbym niczym. Czyli co? No i gdybym wyrabiał różne dziwne rzeczy, typu rozdał całą majętność, swoje ciało na spalenie wydał nawet, prawda? Wszystko to funta kłaków warte, jeżeli miłości bym nie miał. Czyli co? Miłość zabezpiecza to stosowanie charyzmatów, ale żebyśmy nie umknęli w ładne takie słówka, które są, powiedzmy, ładnie brzmi, ale jak moich studentów pytam, co to jest, proszę o definicję, to nikt nie potrafi mi tego zdefiniować, prawda? No bo coś tam mówią, ale tak naprawdę nie... Zdefiniować coś można wprost, albo klasyczną definicją, taką w logice znaną właśnie, o klasyczna, ma podmiot, predykat, prawda, spójkę logiczną, albo można zdefiniować deiktycznie, tak jak się małemu dziecku definiuje, czyli jak dziecko pyta, co to jest samochód, to się mówi o tu, to, no. Albo jak się pyta, co to jest gruszka, to mówi o to, prawda, to jest gruszka. No bo co ja będę silił się na wyrażenie w definicji istoty gruszki, prawda, jak powiem to, i mały zrozumie. I teraz Pan Bóg nam mówi, co to jest miłość? To. Co mówi, co to jest to? No to mówi tak. Brak zazdrości, wolność od poklasku, nie unoszenie się pychą, nie dopuszczanie się bez wstydu, nie szukanie swego, nie unoszenie się gniewem, nie pamiętanie o złym, nie cieszenie się z niesprawiedliwości, radość z prawdy, tak, cierpliwość, bo wszystko znosi, ufność, bo wszystkim uwierzy, tak, wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. To jest miłość w jej przejawach. Oczywiście każdy z tych przejawów w nas jest niedoskonały, ale jak będziesz się starał o te przejawy, to jak charyzmaty otrzymasz, a będziesz się starał o te przejawy, to nie pobłądzisz w nich. A jak zamiast, jak się gniewem uniesiesz, tak, że brat ma, a ja nie mam, tak? Albo będę zazdrościł, tak, że on ma, a ja nie mam, więc będę próbował mieć, tak, po swojemu, albo no, przydajmy sobie inne fragmenty z listu o miłości, z tego hymnu o miłości, to zobaczymy, że wówczas zaczyna się dramat we wspólnotach, a więc dramat czy rozbicia, zamęt, odejście wspólnot, czy zaczyna się nie od charyzmaty, tylko od ambicji ludzkich, od nieuporządkowania, od pychy, od głupoty, od bezmyślności, od rozmaitych ludzkich przywar, które powodują, że doświadczenie charyzmatyczne w nas jest zaburzone, bo my je fałszujemy. I wówczas często Duch Boży wycofuje się z tym doświadczeniem charyzmatycznym, a my, mając jego zalążki w sobie, próbujemy je wymusić często. I wówczas jest jeszcze gorzej niż było. Prawda? I kiedy Pan Jezus mówi, co z takimi zrobi, tak? Mówi, mamy ten fragment o sądzie ostatecznym, kiedy przyjdą do Niego i powiedzą, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoje imię? Czy nie wyrzucaliśmy złych duchów w Twoje imię? Prawda? I co słyszymy? Idźcie precz w ogień piekielny, przeklęci, nie znam was, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak? Czyli można posługiwać charyzmatycznie i można tak narozrabiać, że właściwie na szali postawić swoje zbawienie. Bo charyzmaty nie są ekstra świętością, tak? Nie są czymś wyjątkowym. Świętość idzie przez prostą postawę pokory, miłości, tak? Przez cierpliwe zmaganie się z własnymi wadami, przez oczyszczanie własnej namiętności, przez uwalnianie od pożądliwości. Tak? I to nam cała ascetyka, duchowość chrześcijańska pokazuje, tak? Jaką drogą postępuje świętość przez rozwój w cnotach. Natomiast charyzmaty są narzędziami po to, żeby przynędzać. Ja powiem nawet w ten sposób. Na pewnym etapie, to jest moje doświadczenie, potrafię go bronić, aczkolwiek nie wiem, tak trochę prowokacyjnie powiem. Dla osób posługujących charyzmatycznie, na pewnym etapie posługi, doświadczenia, wzrostu w wierze, takie osoby nie powinny prosić o modlitwę wstawienniczą, o słowo, o poznanie. Dlaczego? Bo im bardziej wzrastamy w wierze, tym bardziej ta wiara jest ciemna, tym bardziej wchodzimy w doświadczenie więź, zażyłości, które tłumaczy nam doświadczenie mistyczne, a charyzmaty są dane dla ewangelizacji. Jak zostałeś ewangelizowany, przyjąłeś tę prawdę, jesteś dojrzałym chrześcijaninem, to nie musisz wciąż prosić o słowo, które cię poprowadzi. Dlaczego? Bo powinieneś mieć wiarę dojrzałą, wiarę ufną, no? A słowo proroctwa, poznanie jest dla tych, w których wiara się musi wzbudzić. Może to dziwnie brzmi, ale jestem przekonany, że prorok nie prorokuje samemu sobie. I kiedyś mój znajomy mówi, wiesz, ty tak z tym Janem od Krzyża, ale przecież on był taki antycharyzmatyczny. Ja mówię, nieprawda, nie znasz Jana od Krzyża. Jan od Krzyża mówi tylko, że nie należy dowierzać i nawet nie dowierzać. Najzwyczajniej należy obywać się, tak? Bez znaków, słów, poruszeń takich charyzmatycznych w stosunku do samego siebie. Natomiast nie mówi nic o posłudze na zewnątrz. Bo nie to było jego, tak, jego treścią. Więc moi drodzy, tak naprawdę najlepiej będzie posługiwał charyzmatycznie ten, kto będzie coraz bardziej uwalniał się od potrzeby doświadczenia charyzmatów na sobie, od potrzeby ich konserwowania, pielęgnowania, jak gdyby kolekcjonowania, czy będzie wolny wobec tego daru, ponieważ wówczas nie będzie się bał go nawet w tym sensie stracić czy oddać, nie będzie musiał na siłę przytrzymać. To może brzmieć dziwnie, ja wiem, że ja może jakoś tam jestem trochę obrazoburczy dzisiaj, ale gdyby, no to jest takie doświadczenie u nas we wspólnocie też, które mamy, moje doświadczenie, ponieważ charyzmaty są tylko narzędziem ku, tak, ku jedności, ku więzi z Bogiem, która jest głębsza niż przejawy, niż znaki zewnętrzne nawet. ekstazy, to wszystko jest jak gdyby ważne, ale to nie jest istota doświadczenia mistycznego na przykład. Najbardziej fundamentalne jest zjednoczenie z Bogiem w sercu, smakowanie Jego bliskości w sercu, w głębi. I to się nie musi nawet zewnętrznie przejawiać w żadnych spektakularnościach. Więc zobaczmy, że my nie musimy pielęgnować, znaczy nawet nam nie wolno pielęgnować i kolekcjonować charyzmatów dla nas, bo to nie jest dar dla nas. To jest coś, co ma przez nas przepływać dla drugiego. Jak będziemy wolni i będziemy mieli na celu to właśnie, co nam mówi Jezus, jeżeli chcesz być doskonały, czyli święty, czyli zjednoczony z Ojcem, to jest droga. Oczywiście to jest bardzo piękne, kiedy my obserwujemy, jak Duch Boży działa i budujemy się tym. I to jest radosne. I nasza wiara też się buduje. I kiedy widzę, jak Pan Bóg uzdrawia konkretną osobę, kiedy, no nie wiem, kiedy widzę, jak cofają się konkretne choroby, kiedy doświadczam tego, że osoba nie słyszała, na przykład teraz słyszy, czy miała guza mózgu, a teraz go nie ma na przykład. No to są piękne znaki. Ale zobaczmy, że one są tylko po coś, tak? Po to, żeby zdrowiała dusza. I na koniec, jak gdyby, powiem tylko o czymś takim, że jak gdyby istotą posługi jest właśnie doprowadzenie do jedności z Bogiem, które oznajmia nam słowo, głoszenie. Ono nas informuje o prawdzie. I teraz, jeżeli tak, to uzdrowienie, to, co my tak bardzo mocno, czego też często pożądamy, o czym mówi prorok Izajasz, prawda, że on się obarcza naszym cierpieniem, tak, on dźwiga nasze boleści, to uzdrowienie, ono nie zaczyna się w fizycznym wyleczeniu. To jest sprawa drugorzędna. Uzdrowienie zaczyna się w doświadczeniu duchowym, jak gdyby w przemianie wewnętrznej, która może zajść, jak gdyby w taki sposób, że jak gdyby tutaj jesteśmy zdrowi, bo jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. A czy ono zaskutkuje wyleczeniem, to jest druga sprawa. I to jest sprawa mniej istotna. I na koniec historia dziewczyny, która zawsze mnie bardzo mocno porusza, kiedy o niej mówię. To jest dziewczyna, która przyszła do Centrum Duchowości prosić o modlitwę wstawienniczą. Ona wówczas miała 16 lat, Magda się nazywała chyba, Magda, tak. Magda od samego początku była niechciana przez rodziców, to znaczy jak się urodziła, to stwierdzili, rodzice uznali, że jest niepotrzebnym balastem i oddali ją babci. Babcia się zajmowała przez długi czas, chyba do nie wiem, 9 czy 10 roku życia. Potem rodzice stwierdzili, że jednak warto byłoby, żeby wróciła do domu, dlaczego, bo się pojawiła jej pojawił brat chyba, tak? No i ktoś się musiał tym bratem zająć. No więc jak już się pojawiła w tym domu, no to ojciec stwierdził jednak, że warto byłoby, żeby jakieś tam powiedzmy coś sobie reprezentowała. A ponieważ grał w piłkę ręczną, no to stwierdził, że dobrze, żeby ona to miała jakieś sukcesy. Więc zapisał na piłkę ręczną i po jakimś czasie, że ta dziewczyna była taka dość postawna, silna powiedzmy, no to sfałszował jej dane, chodzi o rok urodzenia, po to, żeby mogła trenować z seniorkami. No bo szybciej trzeba sukces osiągnąć, nie? Zdemolowało jej to w ogóle kręgosłup i fizycznie ją wycieńczyło. Do tego stopnia pojawiła się jeszcze jakaś taka infekcja, którą dopiero potem zdiagnozowano, która atakowała jej narządy wewnętrzne, czyli wyniszczona fizycznie, narządy wewnętrzne też zaatakowane. I co? I właściwie stan pogłębiający się tak na tyle krytyczny, że tak naprawdę nie rokujący za bardzo. Nie? Nikt tego nie potrafił zdiagnozować za bardzo. No i on, właściwie ta choroba zmierzała ku śmierci. Nie? Bo proces taki, że ona traci władzę w swoich mięśniach i tak dalej, narządy wewnętrzne obumierają, no i generalnie jest taki proces dekonstrukcji zewnętrznej i wewnętrznej organizmu. Więc jak ona przyszła po raz drugi do Centrum Duchowości, na modlitwę wstawienniczą, to ona właściwie była już w takim stanie ledwo chodzącym, o kulach się poruszała, no kiepsko z nią było. I pamiętam, że jak wszedłem do tego pomieszczenia, w którym ona była, czekała na nas, no to uderzyła mnie, znaczy miałem takie bardzo mocne poruszenie, nawet miałem ochotę wyjść i powiedzieć księdzu, który za chwilkę miał nas dojść do grupy, mówię, chciałem mu nawet powiedzieć, że obcuję ksiądz ze świętą. To było we mnie z takiego poruszenia, jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi, ale potem rozmawiamy z nią i dziewczyna bardzo pogodna, uśmiechnięta, jak gdyby z takim wielkim ciepłem wewnętrznym I w pewnym momencie my tego nie robimy nigdy w taki sposób, ale miałem takie poruszenie, którego nie potrafiłem do końca opanować. To znaczy, zadałem mi pytanie następujące. Madzia, a gdyby Pan Jezus chciał, żeby, bo ona właśnie mało o sobie w tej chorobie mówiła, tylko teraz o rodzicach, nie? Bez żalu, bez złości, bez gniewu, z taką troską i bólem o nich. Nie? I ja jej zapytam tak, Madzia, a gdyby Pan Jezus chciał, żebyś ty, że On cię weźmie do siebie, ale twoi rodzice będą zbawieni. Ja wiem, że ja tak nie powinienem postawić tego pytania, ale no, nie oparłem się tutaj. I ona mówi tak, dobrze, ja się na to godzę. Ja się bardzo wzruszam, jak o tym mówię, bo to było niesamowite doświadczenie dla mnie. No ale oczywiście takiego minimalizmu nie będziemy uprawiali, no i modliliśmy się o wszystko. Panie Boże, to się modlimy i o to w takim razie. No i było to bardzo ciekawe, bo no, pomodliliśmy się, no i nic. Ale sekwencja następnego pół roku była taka, że Magda zaczęła odzyskiwać władzę w nogach, w tych wszystkich członkach. Na to pojawił się lekarz, który stwierdził, że, znaczy zdiagnozował jej tą chorobę wreszcie. Okazało się, że jest borelioza przewlekła po prostu, nie? Która była nieleczona. Nie? I pół roku potem tańczyłem z Magdą na ślubie moich przyjaciół właściwie no, bez jakichkolwiek symptomów fizycznych. Nie? Co z rodzicami? No dalej mówię, że kiepsko, chociaż tam powoli jakaś przemiana następuje. Ale jak gdyby myślę sobie, że uruchomił ten proces uzdrowienia fizycznego, to uzdrowienie duchowe, które ona pokazała w całej swojej pełni. Nie? Bo ona była doskonale duchowo zdrowa w momencie, kiedy przyszła i kiedy wypowiedziała to, że tak, ona się godzi na to, żeby nawet jak gdyby oddać swoje życie za życie swoich rodziców. Nie? Także zawsze, kiedy to mówię, to bardzo się wzruszam, bo dla mnie to było niesamowite doświadczenie takiego pełnego mocy Bożego działania. Nie? Czyli uzdrowienie, proces Bożej łaski jest wewnątrz najpierw. A to, co zewnętrzne, ważne. Wielu z nas musi nastąpić uzdrowienie fizyczne, bo jak nie nastąpi, to się nie nawrócimy, nie przemienimy i za słabi jesteśmy, żeby nieść nasze cierpienia czasami w takim wymiarze ekspiacyjnym. Jestem przekonany, że w większości wypadków tak jest. Ale bywają osoby, gdzie Pan Bóg uzdrawia od wewnątrz najpierw duchowo i na tym poprzestaje. I one potrafią nieść ten krzyż cierpienia w sposób jak gdyby niesamowity. I przez ich jak gdyby działanie, no, posługę, modlitwę, bardzo wiele się łaski rozlewa. I teraz my, patrząc na takie osoby, nie wiemy do końca, jak to będzie. A więc my się modlimy o uzdrowienie, ale nie wiemy, co Pan Bóg o niej wie, o tej osobie, tak? Jakie większe dobro z niej będzie. Więc trzeba nam ufnie poddać się temu nakazowi, idźcie i uzdrawiajcie, tak? Ale to, jak to uzdrowienie będzie przebiegało, nie? W którym momencie, wedle jakiej metody, nie? To trzeba Panu Bogu zostawić. Nie? A więc zachęcam do tego, żeby we wspólnotach otwierać się na działanie Ducha Świętego, żeby śledzić te symptomy, żeby się jak gdyby otwierać na obdarowanie charyzmatyczne, ale przede wszystkim tak, lgnąć do Jezusa całym sercem. Tak, w Słowie Bożym, w liturgii z Eucharystią na czele, we wspólnocie, w modlitwie indywidualnej, nie? Żeby tu odnowić w sobie charyzmat Boży. A cała reszta będzie postępować, dlatego że Duch Boży szalenie uwielbia, tak, uwielbiać i jak gdyby objawiać chwałę Syna Bożego. Więc jak my będziemy do Niego przytuleni całym sercem, to na miarę tego przytulenia będzie nam udzielał swojej łaski, obfitości coraz większej, żeby ludzie, których spotykamy, zachwycali się Jezusem. I na koniec pytanie, które sobie zawsze zadaję, ostatnio codziennie, myślę, że to jest pytanie podstawowe, tak? Chcesz posługiwać charyzmatycznie, komu dziś powiedziałeś o Jezusie? Czy komu dzisiaj ogłosiłeś Ewangelię? Komu dzisiaj ogłosimy Ewangelię o Jezusie Chrystusie? Gdziekolwiek, na ulicy, w domu, w szkole. Jak jej nie głosimy, no to nie dziwmy się, że charyzmaty się nie pojawiają, tak? Bo po co? One są dla głoszenia, więc uczeń Chrystusa to jest taki, który nie potrafi żyć nie mówiąc o mistrzu. i głosi tego mistrza, narażając się często na śmieszność, na wytknięcie palcem, na krzyż, i o tym mówi Jezus. A więc na miarę tego, komu głosimy, na ile głosimy, jak intensywnie głosimy Jezusa, na miarę tego będziemy otrzymywali charyzmaty. I to jest logika twarda. Od niej nie uciekniemy. Dziękuję bardzo.